Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
A z nami kolejny gość, Ewa Kuryluk.
Ale może to pani powie tak najpierw, żeby to było swobodniej. Ewa Kuryluk.
Tak? Ewa Kuryluk z nami. Tak, i będziemy rozmawiać o wystawie, która się zacznie nie w tym tygodniu, a za tydzień. To już jest taki trochę trailer przed wystawą, bo 27 czerwca w pawilonie Czterech Kopuł oglądać będzie można ekspozycję Białe Fałdy Czasu. I to będą prezentowane instalacje z dosyć sporego okresu czasu, od 1980 do 2000 roku, a właśnie autorstwa naszego gościa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ja tutaj dzisiaj się bardzo przygotowywałam do rozmowy, ponieważ zwykle na tym miejscu zasiada Maciej Przystalski, którego serdecznie pozdrawiam, a ja się zajmuję filmem i serialem, więc słuchałam trochę wywiadów z panią i bardzo się wzruszałam jedną konkretną, znaczy wieloma opowieściami, ale zapadła mi w pamięć pani opowieść o tym, jak odkryła pani, że zostanie malarką. Jest to dla mnie na tyle wzruszające, że pomyślałam sobie, że cudownie by było usłyszeć tą opowieść z perspektywy rodzica. Więc chciałabym panią o tą historię podpytać, ponieważ może jak rodzice usłyszą, że tak wspaniale pani rodzice panią wspierali, kiedy postanowiła pani jak tak młoda osoba, że trzeba kupić pędzle, bo od dziś będę malować, to może jak usłyszą tą historię, to będą wspierać równie pięknie swoje dzieci w ich wybranej czasami tak wcześnie drodze życia.
No, miejmy taką nadzieję. Te drogi życia najwcześniej wybrane są na pewno najważniejsze, bo to znaczy może, że ktoś tworzy coś, jak ptak śpiewa. Z największej potrzeby serca, umysłu.
Ale pani droga pierwsza to było chyba, że miała pani zostać pianistką i dopiero...
Tak, ale to był wybór mojej mamy. Moja mama była amatorką, pianistką i pragnęła, żeby również dzieci poszły tą drogą. Mój brat był wybitnie zdolny. Miał tak podobnie jak mama słuch absolutny, natomiast ja byłam średnio utalentowana i zdawałam sobie z tego sprawę, bo z takich rzeczy zdajemy sobie sprawę. Jak zaczęłam malować, to zrozumiałam, że to jest to.
Ale to chyba jakiś był taki piękna podpowiedź ze strony dobrego nauczyciela, który wychwycił od razu w pani talent.
No nie wiem, czy to była sytuacja specyficzna, dlatego że ja się znalazłam, będąc 13-latką w Wiedniu, nie znałam niemieckiego, ale poszłam jednak do szkoły austriackiej, czyli z językiem niemieckim. Siedziałam tam nic nie rozumiejąc i nie zrozumiałam w ogóle tematu zadanego na lekcji rysunku. Więc nauczycielka, żeby mi to wytłumaczyć, podeszła do mnie ze swoją puderniczką i pokazała mi moją twarz w lusterku. Ja wtedy zrozumiałam, że chodzi o namalowanie autoportretu. Ja wtedy nie malowałam zbyt wiele. Grałam na fortepianie, więcej pisałam. Byłam z rodziny raczej literackiej, więc wydawało mi się, że to będzie strasznie trudne zadanie. Ale ona mi podała pędzel, położyła pudełko z akwarelkami i właściwie nie wiadomo jak i kiedy, ja patrząc w to lusterko namalowałam swój autoportret i byłam tym tak zdumiona, że ja potrafię coś takiego zrobić, że ja w jednej chwili zdecydowałam, że zostanę malarką. I poszłam i oświadczyłam to rodzicom zdumionym, bo nigdy wcześniej, że poprosiłam ich o kupienie mi farb, pędzli i postanowiłam, zabrałam się bardzo serio do malarstwa. To było w maju roku 1959.
Tak już zostało, ale też ciekawa jest ta historia z tym, że to miał być autoportret jako pierwszy element pani drogi w karierze malarki, bo ten element przewija się bardzo często przez pani twórczość, zwłaszcza tą pierwszą malarską twórczość, gdzie wiele pani bohaterek jest bardzo podobnych do pani samej.
Tak. Ja myślę, że to podobieństwo pojawia się znacznie później. To znaczy, no nie znacznie później, ale trochę później. Dlatego, że równocześnie z tym wydarzeniem, które żeśmy tutaj opisały sobie, to z tym lusterkiem w szkole, Zostałam potem, nadal nie mówiąca po niemiecku, wysłana za radą dyrektorki na takie kolonie letnie z dziewczynkami austriaczkami, żebym nie miała już ucieczki od niemieckiego. Byłam z tego powodu strasznie nieszczęśliwa.
Bardzo brutalne zagranie.
Tak, tak, ale pojechałam na te wakacje i żeby mi jakoś to je osłodzić, ojciec mi kupił taką bardzo staroświecki aparat fotograficzny, który myśmy nazywali w domu kamerą. No, takie pudełko, ale z dosyć dobrą optyką. I tamtego lata ja zaczęłam też robić fotografie. I zaczęłam też bardzo wcześnie korzystać z tych fotografii. Między innymi w tym dniu, w którym udało mi się, płynąłam w morzu z koleżanką, nic nie mówiłam, aż tu nagle zaczęłam mówić po niemiecku. To było tak wielkie wydarzenie, zaczęłam mówić po niemiecku zupełnie płynnie. I z tej okazji zrobiłam sobie i tej koleżance zdjęcie, takie pamiątkowe, bo to było rzeczywiście wielkie wydarzenie w moim życiu. No i postanowiłam również robić sobie fotografię.
Tak przed selfie była pani wizjonerką nadchodzącej ery.
No w jakiś sposób tak, z tym, że oczywiście to było jeszcze bardzo wiele lat, zanim to pojęcie się w ogóle pojawiło. A w tamtych latach, kiedy poszłam na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, uważano, że korzystanie z fotografii to jest znak, że jest się zupełnym beztalenciem. Dlatego, że artysta wyłącznie z jakimś widzeniu swoim, to był okres abstrakcji, rzuca się na płótno i coś tam tworzy. A ten, kto się posługuje fotografią, to znaczy, że on po prostu nic nie jest w stanie stworzyć, on tylko odtwarza i tak dalej. No potem się to jak gdyby wszystko troszkę przewartościowało i zmieniło. Zwykle jest tak, że tego, czego nas uczą na Akademii jak Sztuki, jest kompletnie przestarzałe i w ogóle nie ma się nijak do tego, co już się w danym momencie historii sztuki i historii świata dzieje.
Tym sentymentalnym momentem otwieramy rozmowę, dłuższą rozmowę z Ewą Kuruluk, z którą porozmawiamy o zbliżającej się wystawie, którą będzie można zobaczyć w Pawilonie Czterech Kopuł. Do rozmowy wrócimy po piosence.
Radio Wrocław.
A z nami w studiu nadal Ewa Kuryluk, z którą rozmawiamy o Białe Fałdy Czasu, czyli ekspozycję, którą będzie można zobaczyć od 27 czerwca w Pawilonie Czterech Kopuł. Rozmawiałyśmy o sentymentalnej podróży i tym, jak stała się pani artystką. Najpierw od portretu, poprzez fotografię, taką wizjonerską fotografię, jeszcze długo przed tym, kiedy odkryliśmy selfie i kiedy artyści z takim spokojem mogli zacząć korzystać z tego medium, bo sama pani opowiadała o tym, że na początku to nie było medium mile widziane w szkole. Ale to też ciekawe, bo właśnie opowiadała pani o tym, jak jako dziecko znalazła się pani w Austrii, uczyła się pani niemieckiego, ale to jest początek bardzo długiej drogi, bo zmieniała pani bardzo często adresy na mapie świata i mieszkała pani w bardzo wielu miejscach. Bardzo burzliwe życie. I to chciałam zapytać właśnie, jak to wpływało na pani sztukę? Czy to zmienianie przestrzeni, poznawanie nowych kultur, bycie w ciągłym ruchu tak naprawdę też rezonowało w pani sztuce?
Tak, no z pewnością najważniejszy, myślę, był wyjazd pierwszy właśnie do Austrii, bo to jest w takim istotnym wieku, kiedy się jest przyswojenie sobie nowego języka, zobaczenie, że świat może wyglądać zupełnie inaczej, jest znacznie bardziej istotny niż w wieku późniejszym. Ale chcę dodać, że żadne z tych wydarzeń nie było moim wyborem. Po prostu mój ojciec, który był ministrem kultury w takim pierwszym rządzie popaździernikowym, jak został szurnięty ze swojej posady, tak został szurnięty z Polski i został wtedy ambasadorem w Wiedniu. Więc przenieśliśmy się tam do Wiednia, nie z nas, mojego wyboru i nie dla przyjemności, tylko po prostu on tam objął placówkę, bardzo trudną i w gruncie rzeczy dla nas dosyć tragiczną. No ale najwięcej na tym skorzystałam ja. Nauczyłam się, kiedy już ta bariera językowa została pokonana. Zaczęłam się uczyć dalszych języków i stałam się taką osobą, która dostrzegła już nim zdała maturę, że asymiluje się dosyć dobrze w różnych warunkach. Znajduje sobie przyjaciół, znajduje sobie jakieś zajęcia, a jednocześnie trwa przy swoim. Więc myślę sobie, że sztuka oczywiście na nią oddziałuje wszystko, ale oddziałuje na nią każdy dzień, pogoda, to, co się zje. Myślę, że być może przecenia się często tak zwane kultury, środowiska i tak dalej. Ja nigdy nie lubiłam Wiednia, byłam tam, czułam się tam bardzo wyobcowana i już wtedy, kiedy chciałam zostać artystką, orientowałam się początkowo według ideałów mamy, to znaczy podobało mi się malarstwo, na przykład Van Gogha i bałam się, że ja nigdy się nie nauczę tak dobrze malować i rysować, żeby czymś być w tej sztuce. Dodam, że to się działo w innej epoce, kiedy w sztuce było bardzo niewiele kobiet. Podam przykład. Mając 18 lat, wygrałam konkurs w Instytucie Włoskim, w którym się uczyłam języka włoskiego. I pojechałam na stypendium na Uniwersytet w Urbino. To jest miasto, w którym się urodził Rafael. Tak się składa, że mieszkałam naprzeciwko jego domu. Mój balkon wychodził na szkołę dla chłopców i jak ja malowałam na tym balkonie, to oni do mnie krzyczeli: Rafaella, Rafaella. I wtedy zwiedziłam po raz pierwszy wiele muzeów, galerii, oczywiście kościołów, szukałam obrazów, które widziałam wcześniej na reprodukcjach. Między innymi byłam w galerii Uffizi i pamiętam, że spędziłam tam prawie cały dzień, najpierw oglądając obrazy, a potem czytając dokładnie podpisy pod obrazami w nadziei, że znajdę chociaż jedno nazwisko kobiet. Nie znalazłam takiego nazwiska. Bardzo byłam tym zmartwiona. Ale niedawno, może półtora miesiąca temu, przeczytałam wiadomość chyba w Guardianie czy w BBC, że nowy dyrektor Uffizi, który jak wiem chyba jest z pochodzenia Niemcem, bo to są europejskie konkursy, który wygrał, wykorzystał epokę COVID-u na to, żeby zrobić remont galerii i żeby po raz pierwszy na dużą skalę wystawić obrazy malarek. Uffizi ma największe na świecie zbiory malarek, które były przez prawie całą, odkąd galeria istnieje, w magazynach. Często atrybucje były złe, wszystkie obrazy były przypisane ojcom, bratom albo w ogóle jeszcze komuś zupełnie innemu. Te atrybucje powoli, dzięki studiom przede wszystkim i działalności feministek, powolutku to się jakoś zaczęło odkręcać. A teraz podobno w jednej sali mają wisieć Caravaggio i Artemisia Gentileschi, więc po raz pierwszy.
2021. Długo czekały kobiety na ten głos.
Ale w końcu ja mam 75 lat, wtedy miałam 18, więc w czasie mojego życia, dzięki temu, że jest dosyć długie, jeszcze mogłam to zobaczyć, tą przemianę na własne oczy.
A co tak naprawdę wpłynęło na tą przemianę? Bo ja, pytając o to podróżowanie, może faktycznie ma pani rację, że przeceniamy te wpływy kultury innych miejsc jako takiego nośnika artystycznego mianownika, ale może też chodzi o to, że kiedy sama pani opowiada, że została wrzucona w taki nowy świat, jak ta podróż do Austrii, obcy język, musiała pani walczyć o przetrwanie w pewnym sensie, nauczyć się nowego języka, zbratać nowych przyjaciół, odnaleźć się w nowej rzeczywistości, to może w pewnym sensie dało pani taką siłę, również taką, która później towarzyszyła pani przez całe artystyczne życie jako właśnie tej kobiecie nieobecnej w zamkniętym, hermetycznym świecie sztuki.
Tak, z pewnością to jest słuszna obserwacja, ale dodam, że miałam też niezwykłe szczęście, jeśli chodzi o rodziców. Szczególnie jeśli chodzi o ojca, który był słowo feminista czy feministka jeszcze wtedy w ogóle nie istniało, ale to był człowiek, który taki prawdziwy demokrata, człowiek, który uważał, że chodzi o to, żeby być człowiekiem. Wszystkie płeć, rasa, etniczne pochodzenie, że to wszystko jest drugorzędne, że człowiek ma w sobie każdy wielki potencjał, nie każdy go może rozwinąć. I on jak gdyby wpoił mi od dziecka to, że ja mogę być tym, czym zechcę. On to z tym trochę przesadził, bo nie jest to aż takie proste, jest dużo już uwarunkowań biologicznych, miałam słabe zdrowie i tak dalej, bo miałam różne inne problemy, bardzo dużo chorowałam. Dziś myślę nawet, że to słabe zdrowie było na korzyść sztuki, dlatego że daje większą możliwość koncentracji na tym, co się chce naprawdę robić. Więc ja tak jak dziś patrzę na swoje życie, to widzę, że ulegałam różnym wpływom, ale były to wpływy zwykle artystyczne, to znaczy to, co mnie w danym momencie interesowało w świecie sztuki. Wybrani artyści, wybrane jakieś problemy, ale nie tak bardzo otoczenie. To znaczy nie bardzo widzę, jak ten Wiedeń jako taki, miasto, które było dla mnie, to było miasto jeszcze postnazistowskie, przeze mnie dosyć znienawidzone, gdzie był duży antysemityzm, gdzie ślady Hitlera były jeszcze widoczne i ślady tego, że on był tam jeszcze niedawno uwielbianym autorytetem. Więc to wszystko, to było o tyle ważne, że pozwoliło mi zobaczyć ten świat jakby z drugiej strony barykady, prawda? Tutaj myśmy przegrali wojnę z Hitlerem, byliśmy ofiarami tej wojny. Oto zobaczyłam ten świat, który zanim również zapłacił jakąś cenę za swoją klęskę, był światem zwycięskim. No i to jak gdyby pozwoliło mi zrelatywizować wiele rzeczy, ale tak jak pani tutaj bardzo ładnie to zaobserwowała, właściwie przełomowy był ten moment z lusterkiem. Ja zobaczyłam, że ja umiem malować. Nie umiałam mówić, to być może dało wtedy przewagę wzrokowi. Świat wizualny w tym momencie, kiedy nie mogłam, odegrał większą rolę. Być może ten moment był znacznie bardziej decydujący, niż że to nie jest tylko anegdotka, ale coś więcej. Dlatego, że decyzje nasze są bardzo często nie tyle przez nas podejmowane, co się dokonują same w momentach kryzysu. Był to jakiś bardzo poważny kryzys językowy i w tym kryzysie językowym ja się nagle okazało, jestem nikim, nie mogę, nic nie rozumiem, nie mogę się wypowiedzieć, ale umiałam namalować swój autoportret. Nauczycielka pokazała ten autoportret całej klasie. Ja nagle stałam się kimś, umiałam zrobić coś. Jak gdyby zobaczyłam, że ja umiem zrobić coś. I to są być może momenty, które są decydujące. Znacznie bardziej od tego, że musieliśmy się przeprowadzić z Frascati w Warszawie na Hitzinger Hauptstrasse w Wiedniu.
Do rozmowy z naszą gościem wracamy po piosence.
Radio Sztuka.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem Ewą Kuryluk, która opowiadała wspaniale o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda ze sztuką i jak wiele odwagi dają podróże, a niekoniecznie takiej inspiracji, jak sobie często wyobrażamy, że inne kultury to jest główny element, który inspiruje artystów. Ale mówi pani też bardzo dużo o swojej rodzinie, o historii rodzinnej. Oprócz tego, że jest pani wszechstronną artystką, historyczką sztuki, to jest pani również literatką. Wydała pani 2 tomy historii rodzinnych, jedna na nawet trzy.
To jest trylogia.
Jedna nawet nazwana imieniem pani chomika, co jest tak urocze i wzruszające. I właśnie chciałam zapytać o to, czy pani sztuka integralnie łączy się z pani rodziną i z historią?
Proszę pani, jest tak, że w młodości nie interesujemy się historią, ani historią w ogóle, ani historią naszych rodziców. Jesteśmy egocentrykami, interesujemy się sobą, wszystko jest nowe na świecie i mamy dosyć innych spraw. Historią zaczynamy się interesować dopiero w pewnym wieku, a zwykle wtedy, kiedy rodzice odchodzą, kiedy zostajemy sami i kiedy zaczyna się proces pamięci. Bo jak się rodzimy, mamy przed sobą jeszcze całe życie, a mało przyszłości. Z każdym dniem przeszłość się powiększa, a przyszłości jest coraz mniej. Przychodzi taki moment i ten moment jest również jakoś uwarunkowany biologicznie, jest być może osłoną starości, że nie w momencie, kiedy już jesteśmy na tyle starzy, że nie pamiętamy, jaką zupę zjedliśmy na obiad, pamiętamy jednocześnie dokładnie smak kisielu, który nam ugotowała mama, kiedy mieliśmy 4 latka. Więc po śmierci mamy, czyli dopiero w wieku 21, po śmierci brata, który umarł w roku 2004, kiedy już zostałam ja sama ze swoją pamięcią, kiedy już nie było bliskich, zaczęłam pisać swoją trylogię rodzinną, nie wiedząc, że to będzie trylogia. Zaczęłam od naszego chomika Goldi, który był ulubieńcem mojego ojca i mojego brata. Może również dlatego, że byliśmy w tej ambasadzie dosyć osamotnieni. My nie znaliśmy języków, a mama bardzo szybko zachorowała psychicznie. Mama w ogóle była chora psychicznie, miała uraz na punkcie języka niemieckiego. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mama jest niemiecko-polską czy polsko-niemiecką Żydówką. Nie znam jej historii. Nie wiedziałam, że odnowi się to wszystko po przyjeździe do Wiednia. I w tym okresie dla nas takim bardzo trudnym odegrał istotną rolę taki przemiły zwierzaczek, którego kupiła nam mama i który obcując z nami, a szczególnie z ojcem, który nocą nie mógł spać i chodził po mieszkaniu i rozmawiał z Goldim, który a to siedział w jego kieszonce, a to wchodził mu pod koszulę, a to wychodził. Był takim malutkim chomiczkiem, bardzo takim akrobatą, bardzo miłym. I on jak gdyby był dla tego samotnego ojca, który codziennie jeździł do mamy w tej bardzo trudnej sytuacji, jaka się okazała być dla niego ta ambasada, bo Wiedeń był wtedy bardzo trudną placówką. Ojciec był pierwszym powojennym ambasadorem, gdyż nie pamięta się dziś o tym, że Austria była podzielona podobnie jak Niemcy na strefy alianckie, i tak jak był podzielony Wiedeń. I dopiero w 1955 roku Krajski podpisał z Chruszczowem na fali odwilży, która wtedy szła, prawda, przez Związek Radziecki, jak gdyby tą jedyną w swoim rodzaju umowę, która sprawiła, że wyszła stamtąd armia radziecka i Austria odzyskała niepodległość za tą cenę, że pozostanie neutralna. Jednakowoż było to jakby centrum, jak wiemy, może nawet z trzeciego człowieka, z Orsonem Wellesem, centrum przemytu, centrum wywiadu, centrum szmuglowania, centrum akcji Odessa, czyli szmuglowanie SS do Ameryki Południowej. I to wszystko moi rodzice zobaczyli. Zobaczyli SS-manów, których widzieli we Lwowie, zobaczyli ich teraz przefarbowanych, inaczej ubranych po operacjach kosmetycznych w drodze do Ameryki Południowej. Więc to było bardzo, bardzo trudne miejsce. Już nie mówiąc o tym, że na przykład w Agencji Energii Atomowej w funkcji ambasadora był na przykład Mołotow. Mołotow, który wiadomo jaką odegrał rolę i z którym no, na przykład nie było, spotkanie było no, na pewno jakimś szokiem dla rodziców. Mama opisuje to spotkanie z punktu widzenia dzieci, albowiem napisałam tą książkę z punktu widzenia dzieci, które nic o tym wszystkim nie wiedziały, dla których nawet Mołotow nie był żadną personą. To była po prostu jeszcze jedna osoba, która przyszła do ambasady i o tyle się nam wryła w pamięć, że widzieliśmy jak spięci są rodzice. I w jakiejś takiej dramatycznej sytuacji ojciec poprosił, żeby przynieść Goldiego, naszego chomika, mówiąc, że towarzysz Mołotow uwielbia zwierzęta. Więc I on, jakoś ta cała scena została opisana z tego punktu widzenia, z naszej absolutnej niewiedzy, z tym, że zapamiętaliśmy z bratem Mołotowa jako antypatycznego, i który zapruszył tam oczki temu naszemu biednemu chomikowi, co już go skreśliło z naszej listy. Jakby nie zdając sobie sprawy. Oczywiście, kiedy ja to wszystko już piszę, ja już zdaję sobie sprawę, że my nic nie wiemy ani o historii naszego domu, ani właśnie jak myśmy się tam znaleźli, ani o tych ludziach, którzy do nas przychodzą. No, prawie tak jak nasz chomik Goldi, który też o tym wszystkim nie jest nagle wmieszany w wielką politykę, bo jak potem mówił mój brat, on... Chomik Goldi był oddalony od Stalina o tylko jedną osobę, mianowicie Mołotowa.
To jest właśnie, to jest jedna z pani niesamowitych zdolności, bo poza tym, że jest pani malarką, autorką instalacji, o których będziemy rozmawiać przy okazji wystawy, no to właśnie pisarką i eseistką. I tak patrząc na pani dorobek, to jest taka ciągła transformacja, ciągłe poszukiwanie nowego medium, bo najpierw ten dzisiaj otwierający rozmowę portret, ale od razu później fotografia, malarstwo, woale, całuny, rysopisy, rzeźba, no i literatura, eseistyka. Czy z czego wynika to ciągłe poszukiwanie i czy to właśnie określa trochę panią jako artystkę, ta ciągła transformacja?
Ja nic nie poszukuję, tak po prostu jest. Już trudno powiedzieć, że to ja poszukiwałam tej puderniczki. Tak coś do mnie przychodzi, jak mi się to podoba, to ja to robię dalej. Jak mi się nie podoba, to ja o tym zapominam. Nie lubię robić w kółko tego samego. Rzeczywiście jestem dosyć zdolna, jak już dzisiaj widzę sama, do różnych rzeczy. Są różne sposoby na życie. Można malować w kółko od początku do końca tak samo. Ja jednakowoż jestem osobą, która przeżywa jakieś kryzysy, która dochodzi do jakiegoś punktu i zaczyna w jakimś nowym punkcie, który sobie jakoś znajduje głównie przypadkiem. Więc to nie jest, to ja się nie chciałam zmieniać. Wręcz przeciwnie, byłoby mi pewnie najwygodniej się nie zmieniać w ogóle. Ale okoliczności, być może również usposobienie sprawiły, że się zmieniałam. No i robiłam coś, co mnie na danym etapie interesowało.
A teraz z perspektywy czasu, czy jest to coś takiego, do czego pani najchętniej wraca? Z perspektywy?
Do niczego. Teraz już się zbieram się w podróż na pola elizejskie. Teraz już mam dosyć, już skończyłam 75 lat, uważam, że zrobiłam dużo. Jestem dosyć już zmęczona i znudzona z tym, co już zrobiłam. Raczej nie mam już aż tak wiele energii, żeby zrobić jakieś, no już tak bardzo wysoko ja teraz nie podskoczę. Już uważam i właściwie zauważyłam przy montażu tej wystawy, że to, co mi się wydawało 40 lat takie bardzo podniecające, bo ja zaczęłam to robić właśnie, no może nie całkiem 40 lat temu, ale już prawie. To wtedy było zupełnie nowe i podniecające, natomiast odtworzenie tego po tych wszystkich, teraz we Wrocławiu, to co było kiedyś całkiem nowe i świeże i podniecające, to mnie potwornie nudzi i irytuje. Jest właśnie zrobione z takiego poczucia obowiązku, że jak się robiło tą sztukę, no to niech ją też ktoś zobaczy, że to właśnie jest taki mój obowiązek to jeszcze zrobić, póki ja w ogóle mam siły. Bo to jest, instalacja jest sztuką trudną. Jest robiona do wnętrz. Była robiona to, co robiłam, Teatr Miłości do doku w Bostonie. Teraz muszę zrobić do pawilonu 4 kopu, co nie jest dokładnie to samo. Czyli
właśnie,
wszystko jakoś się dopasować
też
i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, żebym była tym specjalnie podniecona. Jestem tym raczej zmęczona i zirytowana.
To ja mam nadzieję, że wykrzesamy trochę entuzjazmu, bo po piosence wrócimy do rozmowy właśnie o samych białych fałdach czasu, ale z takim dystansem i uśmiechem myślę, że będzie wspaniale zaprosić na ten spory przegląd, bo 1980 do 2000. Do zobaczenia już niebawem 27 czerwca.
Sztuka.
A z nami Ewa Kuryluk, Jest, udało się, właśnie miałam tutaj o tym wspaniałą rozmowę, poczułam się odważniejsza, tak jak należy, więc wracamy do rozmowy i teraz się skupmy faktycznie na wystawie, która będzie czekała na Państwa od 27 czerwca w pawilonie Czterech Kopuł, Białe Fałdy Czasu, instalacje z lat 1980 do 2000, instalacje, i tu może właśnie, bo teraz jest ten okres, w którym się spotykamy jeszcze przed wystawą, ale tak naprawdę jest Pani w trakcie tworzenia tej wystawy, to są instalacje. Przed chwilą mówiła właśnie Pani o tym, ciekawie, że to są instalacje, które też są zależne trochę od przestrzeni, a przynajmniej wtedy, kiedy powstawały, były budowane w innej przestrzeni. Pawilon Czterech Kopuł to jest bardzo charakterystyczna przestrzeń. Jak to wygląda z perspektywy procesu przygotowywania samej wystawy?
No więc właśnie, może powiemy sobie dwa słowa o samej sztuce instalacji, która przecież powstała na, jako zjawisko, oczywiście można nazwać instalacją i dziś już nazywamy instalacją wiele różnych rzeczy. Każdy układ rzeźb, każdy układ obrazów, każdy układ mebli możemy już dziś nazwać instalacją. Tak jak kiedyś każdy obraz, który przypominał trochę malarstwo impresjonistów, już był nazywany impresjonistycznym. Ale trzeba sobie uświadomić, że kiedyś to pojęcie nie istniało, że jest to pojęcie stosunkowo w sztuce nowe. Jego pionierami na pewno byli dadaiści, surrealiści, którzy tworzyli po raz pierwszy, wyszli poza ramy obrazu, wyszli w przestrzeń, którzy włączyli ludzkie ciało i wszelkie rodzaje performance'ów, włączyli do sztuki, uważając słusznie, że w gruncie rzeczy sztuką może być wszystko, co jako sztukę określimy. Więc ta instalacja, którą ja uprawiam, to już jest instalacja lat 70., 60. i 70. ubiegłego wieku. Wtedy przyszła jakby druga fala, która się z pewnością oparła o doświadczenia Dada, o doświadczenia surrealizmu. I na fali ówczesnej sztuki, również amerykańskiej, takiej balansującej jak rzeźba czy malarstwo Roberta Rauschenberga pomiędzy jednym a drugim, prawda, pomiędzy malarstwem, rzeźbą, instalacją, wszystko to już łącząc ze sobą, kolor, przestrzeń, przedmioty. To jest ta fala, do której ja potem nawiązałam nie od razu, bo jak miałam 18 lat, to nie byłam jeszcze w stanie wykonać tego skoku, żebym od razu nawiązała do Rauschenberga, którego rzeźby widziałam, które tak zwane combines, czyli coś, co jest połączeniem rzeźby, malarstwa, instalacji. Widziałam to po raz pierwszy na Biennale w Wenecji. I to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Jeszcze dokładnie nie rozumiałam, w czym jest rzecz. Ale interesowało mnie zawsze wyjście poza ramy, wyjście poza konwencje. Jakaś swoboda ruchu, żeby można coś postawić i powiesić i tak dalej. Więc ta swoboda już mi się wtedy bardzo spodobała, ale jeszcze chciałam być malarką, bo pojęcie malarki, bo pojęcie malarstwa istniało. To, co on robił, to już był trochę inny świat. I ja dopiero jakby do tego świata nawiązałam w 78 roku na skutek wielkiego kryzysu w malarstwie. Kryzysu, który być może był spowodowany tragiczną historią rodzinną, chorobą mojego brata, moją własną chorobą. Być może spowodowały go różne inne rzeczy. Tym niemniej faktem jest, że wtedy, kiedy znalazłam w Londynie bardzo dobrą galerię, która wystawiała i sprzedawała moje prace, ja jakoś przestałam w ogóle widzieć kolor. I malowałam obrazy, które robiły się całkiem czarne, aż postanowiłam robić coś innego. I tak znalazłam sobie pracę z tkaniną, która pozwoliła mi pracować w dużym formacie. Ja lubię duży format, a jednocześnie była taka rzeczą luźną, łatwą do przewiezienia, łatwą do zmiany. I od tej chwili no już zostałam, jakby wciągnęłam się w ten świat, który tutaj pokazuje. Pokazuje swoją jakby taką pierwszą, większą pracę na tekstyliach, którą zrobiłam w Londynie w 1978 roku. Ona się nazywa Ja Biały Kangur. Nazywa się tak dlatego, że ja znana jestem wśród przyjaciół i znajomych jako Kangur. Tak mnie nazwał, kiedy miałam 4 latka, Jan Żabiński, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, który był zaprzyjaźniony z naszą rodziną. Więc ja mi się to bardzo podobało, bo nie byłam tak zachwycona nigdy ludzkością, raczej moja przynależność do świata zwierząt bardzo mi się od samego początku podobała i ja, będąc malutka, nawet się przedstawiałam tak: Ewa Barbara Kuryluk Kangur. Aż powiedział tatuś, że już kangur to jest mój taki prywatny przydomek. No, ja, ale ten prywatny przydomek w naszym domu i wśród przyjaciół, on zawsze funkcjonował. W Londynie byłam wówczas bardzo zaprzyjaźniona z taką parą wybitnych artystów, ze Stefanem i Franką Temersonami. Byłam ich sąsiadką, oni byli ode mnie dużo starsi, oni mnie jakoś tam zaadoptowali. I byli tym właśnie przerażeni, że ja, mając tak dobrą galerię, a oni sami takiej dobrej galerii przez te wszystkie lata w Londynie nie znaleźli. Ja ją teraz chcę porzucić, bo porzucam w ogóle malarstwo i co ze mną dalej będzie. I tak się tym martwili, że ja kupiłam sobie stempel z kangurem w sklepie dla dzieci, różową podszewkę i zrobiłam dla Franciszki wtedy taki tryptyk, który się nazywa Ja Biały Kangur. To jest moja pierwsza większa praca na materiale i od tej pokazuję tutaj, chociaż ona nie jest biała, ale pokazuję parę innych prac, bo przecież nie pokazuję tutaj wszystkich instalacji, tylko ich wybór w zupełnie innej formie, dostosowanej do miejsca, które jest piękne, bo to jest wielka biała przestrzeń i właściwie to mi sprawia największą radość. Sama przestrzeń, którą zagospodarowuję zupełnie inaczej niż dawniej. To, co wisiało, teraz leży, wieszam, zmieniam i tak dalej. No, instalacja jest za każdym razem, na tym polega tutaj ta swoboda, jest zarazem trudność, żeby w zupełnie nowym miejscu coś podobnego zrobić. A w rezultacie robi się zawsze coś innego.
Ja przeczytałam tutaj w opisie samego pawilonu Czterech Kopuł i wystawy: Miss Ewa Kuryluk musiała być w poprzednim życiu Japonką.
A no właśnie, ja tutaj...
Bardzo mi się to też spodobało.
Dlatego, że właśnie, pani zapytała o te wpływy kultur. Ja, tak się składa, że miałam różne związki z Japonią. Związek pierwszy był tragiczny. Ja zobaczyłam jako dziecko spalone niemowlęta z Hiroshimy. Zrozumiałam, że tam ich dotknęła jakaś straszna tragedia. Związek następny, rodzice przyjaźnili się z ambasadorem i ambasadorową Japonii w Wiedniu, która dzisiaj ich córka Michiko Uchida jest w światowej sławy pianistką, ale ja malowałam, ona grała. Te związki z Japonią zawsze były. Ja odkryłam sama sztukę Japonii dopiero późno, kiedy pojechałam do Japonii, dopiero pod koniec lat 90. po raz pierwszy. Na stypendium jakiejś Towarzystwa Kultury Japońskiej w Ameryce. Ale wtedy zobaczyłam, że ja mam jakąś bliskość z tą kulturą, którą ja zupełnie nie znałam i która już była mi bliska przez jakieś tragiczne dzieje albo przez jakieś osobiste związki. I wtedy zobaczyłam, że no, jak to właśnie jest dziwną rzeczą, że w Polsce bardzo często mnie pytają: a pani Ewa, a kiedy pani wróci do malarstwa olejnego? Ja wtedy odpowiadam: ja nie wrócę nigdy i nie namaluję nigdy bitwy pod Grunwaldem. To nie jest mój ideał. Natomiast na pierwszej wystawie w Japonii młoda Japonka powiedziała, że jak ona na to patrzy, to doszła do wniosku, że ja musiałam być w poprzednim życiu Japonką, co uznałam za największy komplement. I w jednej ze swoich instalacji najtrudniejszej może, poświęconej mamie, poświęconej w jakiś sposób sprawom zagłady i ukrywania się, jest tam również element japoński i to jest taki mój mały homage dla kultury japońskiej, z którą czuję bliskość, choć właściwie ona jest to taka bliskość, jaka jest, istnieje między ludźmi, bo każdy, to wszystko, co umysł ludzki potrafi wymyślić, to istnieje. Albo istniało kiedyś. I tak w ten sposób możemy się spotkać poza czasem i przestrzenią i poza kulturami.
Tu przy okazji zaproszenia na wystawę chciałam wspomnieć o kuratorkach samej wystawy, czyli Barbarze Banaś i Zofii Gebhardt. I to też chyba taka nie do końca klasyczna sytuacja, że posiada pani aż dwie kuratorki swojej wystawy.
Tak, ale to jest, myślę, nie ma to już ze mną wiele wspólnego. Zofia Gebhardt jest bardzo dobrą znawczynią mojej twórczości. Mieszka we Wrocławiu. Poznałyśmy się wtedy, kiedy pracowała w Radiu Wrocław. Rozmawiałam z nią tak, jak rozmawiam z panią. To nie wiem, ile było 20 lat temu. Odtąd połączyła nas jakaś przyjaźń. Z kolei Barbara Banaś jest wicedyrektorem muzeum, więc chodziło o to, że są tu dwie osoby, które... Jedna, jak gdyby dzięki Barbarze Banaś ja tą wystawę mogę zrobić, ona jest jak gdyby taką kuratorką od strony muzeum. Natomiast Zofia Gebhardt jest krytykiem sztuki, pracuje na Akademii Sztuk Pięknych, więc ma jakby, to są, ale dzisiaj jest często się zdarza, że są kuratorami, że wystawa ma dwóch kuratorów, ma czasem nawet jeszcze więcej kuratorów.
Wracając do takiej klamry na same zakończenie, to bardzo miłe, że to trzy kobiety właśnie w sztuce, wystawa artystki, kuratorki to również kobiety, więc 2021, choć późno, to jednak.
Tak, ja się z tego też bardzo cieszę, bo to jest jakiś znak czasu i być może w ten sposób możemy coś, jest nam łatwiej zrealizować niż w innym układzie.
Więc serdecznie zapraszamy 27 czerwca w Pawilonie Czterech Kopuł. Oglądać będzie można ekspozycję Białe Fałdy Czasu. Prezentowane będą tam instalacje z lat 1980 do 2000 autorstwa naszej gościni lub gościa, bo tu się zastanawiałyśmy długo, więc użyję obu. I dziękuję bardzo za rozmowę i serdecznie zapraszamy na wystawę.
Dziękuję bardzo.